Dzień dobry Państwu, mamy godzinę 12.11 na naszych zegarach. Rozpoczynamy Kurier w samo południe. Za moment rozmowa z pierwszym gościem i to będzie rozmowa na temat sytuacji na Ukrainie, na froncie, a także co to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, oznacza również dla Polski w szerszym spojrzeniu. Ale jeszcze dwie krótkie informacje. Szef MSZ podpisał notę dyplomatyczną do Niemiec w sprawie reparacji. Polski rząd wysłał notę do Berlina. Ta nota, którą właśnie parafowałem, zostanie przekazana Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, oświadczył Zbigniew Rau. Jutro zaś do Polski ma przyjechać szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock. Tymczasem dziś rozpoczął się tydzień noblowski. Po raz pierwszy od 2 lat uroczystości odbywają się bez restrykcji pandemicznych. Każdego dnia przyznawane będą kolejne nagrody. Na początek Nobel w dziedzinie fizjologii, a także medycyny. I Komitet Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie dziś o godzinie 11.30 ogłosił, że tegorocznym zwycięzcą jest Svante Paabo. To jest działacz genomów wymarłych krewnych człowieka. Dzięki swoim pionierskim badaniom Svante Paabo dokonał czegoś pozornie niemożliwego, a mianowicie odkrył, że nastąpi transfer genów z tych wymarłych homintów do Homo sapiens po migracji z Afryki około 70 tysięcy lat temu. Ten starożytny przepływ genów do współczesnych ludzi ma dziś znaczenie fizjologiczne, na przykład wpływa na reakcję naszego układu odpornościowego na infekcje. W taki sposób uzasadniono przyznanie nagrody Nobla właśnie do tego naukowca. Myślę, że szerzej jeszcze te sprawy także będziemy omawiali na antenie Radia Wnet. Ale już teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do rozmowy z naszym pierwszym gościem, a jest nim profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy panie profesorze za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Cały czas pojawiają się informacje jeszcze nieoficjalne dotyczące tego, że Rosjanie stracili Dudczany. To bardzo takie ważne miejsce, jeżeli chodzi o ten kierunek chersoński. No i co chwilę właśnie napływają informacje o tych sukcesach taktycznych ukraińskiej armii. Ale proszę powiedzieć, jaka pańskim zdaniem może być odpowiedź Rosjan? Mieliśmy ostatnie bardzo takie agresywne, kolejne już przemówienie Putina, kwestie zaanektowania tych 4 rejonów. I jak pan myśli, czego teraz powinniśmy spodziewać się właśnie ze strony Rosji?
Znaczy, po pierwsze, musimy się zastanowić, co się naprawdę dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim, jeżeli tak można to określić. I w moim przekonaniu te zdarzenia, te pozytywne zdarzenia, sukcesy strony ukraińskiej w walkach wskazują, że Rosja spóźniła się. Znaczy tak, po pierwsze, Rosja źle obliczyła, jakimi siłami, jakich sił potrzebuje, aby Ukrainę pokonać. I po drugie, kiedy się zorientowała, że ma za mało, no to podjęła działania, które wydają się być spóźnione. No, ta pseudomobilizacja ogłoszona, że tak powiem, dużo po czasie, do tego jeszcze w sposób ograniczony i wykazująca ogromne braki, jeżeli idzie o te kadry, które miałyby zasilić armię, wskazują, że to wszystko jest spóźnione. I myślę, że za jakiś czas zobaczymy, że ten front rosyjski się rozsypie. Dlatego, że Ukraińcy są bardzo konsekwentni, otrzymują wsparcie na szczęście z Zachodu i są silnie zmotywowani. Są dobrze wyszkolone już w tej chwili armią. Natomiast po stronie rosyjskiej mają, no co to dużo mówić, jakąś zwieraninę, ponieważ te najlepsze siły, które Rosja miała, no chyba już straciła. No a przynajmniej są one bardzo zdezorganizowane. A więc,
Jednocześnie widzimy, panie profesorze, niestety, że pomimo, można powiedzieć, tej takiej klęski w wielu miejscach na froncie, no Rosjanie też się nie wycofują, a nawet ta narracja staje się taka coraz bardziej agresywna. No mamy też chociażby kwestię uszkodzenia rurociągów Nord Stream 1, Nord Stream 2. No już otwarcie mówi się o tym, że najprawdopodobniej no to jest celowe działanie Rosji, atak sabotażu. No ale pytanie, co nam to mówi na temat bezpieczeństwa, no kluczowej tak naprawdę infrastruktury energetycznej w Europie?
No, to mówi, że ona jest zagrożona. To znaczy, to po prostu oznacza, że Rosja, nie mogąc odnieść zwycięstwa na Ukrainie, szuka jakichś środków, którymi mogłaby zastraszyć i zorganizować wspierającą Ukrainę Zachód. No a ponieważ trudno coś zrobić przeciwko Stanom Zjednoczonym, Polsce i Wielkiej Brytanii, no to najłatwiej jest uderzyć w tych, którzy okazali się bardzo kiepskim sojusznikiem Rosji. Mówię tu o Niemcach. Więc no to w tym kierunku to wszystko zmierza. To znaczy Rosja sądzi, że uda się jej wystraszyć tak bardzo Niemcy, że Niemcy opowiedzą się już bezpośrednio po stronie Rosji i to zdezorganizuje całe wsparcie, jakie otrzymuje Ukraina ze strony Zachodu.
A czy sądzi pan profesor, że to może spowodować teraz większe wahania po stronie Zachodu? No bo jak spojrzymy na Niemcy, to od początku ta postawa była co najmniej niejasna, może w ten sposób to określmy. Teraz dodatkowo właśnie uderzenie w ten Nord Stream, no to też pokazuje, że to nie jest tylko wojna Rosja-Ukraina, ale właśnie Rosja a Zachód. I uważa pan, że to spowoduje właśnie taki rozłam albo wahania, jeżeli chodzi na przykład o kolejne sankcje?
No znaczy tutaj jakby punkt ciężkości leży w zachowaniu Stanów Zjednoczonych. Uderzenie w ten gazociąg i odcięcie Niemiec przez Rosję, jeżeli to Rosja zrobiła, z rosyjskiego gazu, nie przerazi Stanów Zjednoczonych. Wręcz odwrotnie, przecież są tego typu dywagacje, że to służy interesom Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone, jak wiadomo, mogą dostarczać gaz do Europy i chciałyby dostarczyć ten gaz, więc nie sądzę. To znaczy, to jest jakaś kolejna rozpaczliwa próba Rosji, żeby się wyplątać z tej wojny. No i to w taki sposób, żeby wyjść, jak to mówił prezydent Macron, żeby Putin mógł wyjść z tego z twarzą.
Panie profesorze, jak skomentowałby pan słowa amerykańskiego senatora, który zasiada w komisji do spraw wywiadu, który przyznał, że obawia się rosyjskiego ataku w centra logistyczne, no i tutaj wymienił właśnie Polskę?
No, taka groźba oczywiście zawsze istnieje. To nic tutaj pan senator nowego nie powiedział. To znaczy, ja myślę, że tutaj ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem narodowym Polski, zwłaszcza ci od tej wojskowej strony, no takie rzeczy mają na względzie. Jakkolwiek trudno sobie wyobrazić, aby szaleństwo na Kremlu doszło aż do czegoś takiego. Dlatego, że...
Ale czy powinniśmy, panie profesorze, czekać na to, aż to szaleństwo może by doszło do czegoś takiego, czy może powinniśmy już konkretniej teraz działać?
Nie, no przecież działamy bardzo konkretnie. Nasze działanie konkretne to jest wsparcie dla Ukrainy, ponieważ i pokazywanie, że NATO jest po stronie Ukrainy, bo to może i moim zdaniem to odstrasza Rosję, ponieważ Rosja zdaje sobie sprawę, że skoro nie jest w stanie tymi siłami, które ma pokonać państwa, które jeszcze nie tak dawno lekceważyła i Putin nazywał Ukrainę państwem upadłym, no to tym bardziej nie będzie w stanie pokonać sił NATO. Pamiętajmy, że jest taki bardzo dokładny sprawdzian tego, czym dysponuje NATO, jakimi możliwościami w porównaniu z tym, co dysponuje Rosja. Widać wyraźnie, że przewaga strony ukraińskich, wojsk ukraińskich zarysowała się wyraźnie od momentu, kiedy Ukraina dostała sprzęt, uzbrojenie z Zachodu. NATO-wskie uzbrojenie. A więc to tutaj powiedziałbym, na Kremlu nie mogą mieć wątpliwości, że są na bardzo słabej pozycji i jedyne co mogą zrobić, no to oczywiście będą straszyć również użyciem broni atomowej. Ale to jest jakby stała melodia, która po stronie rosyjskiej jest grana. No i będą próbować uderzyć powiedzmy w te miejsca Zachodu, które są najsłabsze z punktu widzenia, powiedziałbym, tej toczącej się, przepraszam, tak powiem, gry, a więc w tak zwanych swoich partnerów, czyli głównie w Niemcy. Bo tutaj, powiedziałbym, mogą liczyć na, że jakiś sukces osiągną.
Panie profesorze, to zadam jeszcze jedno pytanie dotyczące kwestii atomowej, a już potem przejdziemy do trochę do innego tematu. Czy nie uważa pan, że byłoby lepiej? Albo jak pan ocenia, czy to, co do tej pory zrobił Pakt Północnoatlantycki, to jest wystarczająco? Bo jak spojrzymy na tą drabinę eskalacyjną, to może powinno być tak, że ta broń nuklearna powinna już teraz znaleźć się na wschodniej flance, aby nie czekać do momentu, że na przykład faktycznie Władimir Putin postanowi uderzyć, zrzucić bombę atomową. To nie musi być ogromny atak, to przecież mogą być, wiemy teraz, że ta broń też może działać w pewien sposób celowo. No ale pytanie, czy już nie doszliśmy do takiego momentu, że ta odpowiedź powinna być ostrzejsza ze strony Zachodu?
Ja się nie lubię posługiwać tymi wszystkimi modnymi określeniami, jak tam drabiny i tak dalej. Po prostu patruję kwestię, która się rozgrywa, jako powiedziałbym tak, cały czas starcie woli stron, które uczestniczą w konflikcie, i w tym starciu woli cały czas Zachód, NATO i Polska również wykazuje się silniejszą wolą, nie mówiąc już o tym, jak się zachowuje Ukraina. Więc tutaj no, trudno powiedzieć, czy rzeczywiście, znaczy ja myślę, że tak, że Rosja doskonale, i to zostało powiedziane po stronie natowskiej, Rosja musi zdawać sobie sprawę z tego, że użycie broni nuklearnej nawet w jakimś ograniczonym wymiarze, bo się mówi o tej broni taktycznej, prawda, atomowej, będzie oznaczało po prostu dla Rosji po prostu samobójstwo, będzie aktem samobójczym. I tego typu rzeczy padły, to znaczy jeżeli w którymś momencie wysoki przedstawiciel NATO mówi, że w razie gdyby Rosja odważyła się na coś takiego, to zostanie zlikwidowane fizycznie kierownictwo Rosji. Tak, więc do tego NATO ma odpowiednie środki, aby to zrobić, więc myślę, że tutaj została wystarczająco zarysowana perspektywa, powiedziałbym tak, dla Rosji, co się stanie, jeżeli Rosja rzeczywiście by się odważyła. Moim zdaniem nie odważy się na użycie broni jądrowej.
Panie profesorze, to już na zakończenie jeszcze jedno pytanie dotyczące tej częściowej mobilizacji Rosjan. Tak. Co wiemy na temat tego, co to są za ludzie, jak są przeszkoleni, czy w ogóle ma ich kto szkolić? Takie pytanie ogólne o jakość tych ludzi. I teraz no, mamy pewne informacje dotyczące masowych ucieczek, tego, że ze strachu ludzie próbują sobie nawet samo się okaleczać, żeby uniknąć tego poboru. Czy możemy jakoś spróbować tak doprecyzować? I może też jeszcze jedno pytanie, czy jest szansa, że w tych mobilizacjach mieliśmy duże protesty, na przykład na Kaukazie, że dojdzie do czegoś większego, że to mógł być pewien moment przełomowy, że kiedy Rosjanie poczują, że to już jest ich wojna faktycznie, a nie tylko gdzieś na poziomie deklaracji i tej propagandy, która płynie z telewizorów, że po prostu się zbuntują.
Znaczy tak, no, jeśli chodzi o Rosjan, to fajnie było, jak to się mówi, dopóki się zjeżdżało na sankach. Ale w momencie, kiedy te sanki trzeba samemu ciągnąć się na górkę, już tak fajnie nie jest. No i ci wszyscy, którzy nagle okazało się, że nie będą tylko wykrzykiwać za Rosję i Putina, a muszą ubrać mniej czy bardziej zdekompletowane sorty mundurowe i z coraz starszą bronią w ręku, które się nawet pojawiały się karabiny Mosin w rękach tych mobilizowanych, więc dosyć stara to oruże, no, że będą musieli iść na front, na którym można zginąć, bo przecież tam ci rosyjscy żołnierze giną cały czas, tak, nie tylko ukraińscy. No to się tutaj zabawa skończyła. I z tych informacji, które docierają, no, znaczy to po pierwsze, no, widać, że tak, że są ogromne braki. Rosja nie ma przeszkolonych rezerw, które może po prostu z marszu wcielić, prawda? A więc ci, którzy są wcielani do tych jednostek, okazują się być nieprzygotowani do działań wojennych, nieprzeszkoleni. To się tego typu informacje pojawiają się w dość dużej ilości. Po drugie, no, pojawiły się informacje, które rzeczywiście są zastanawiające, mianowicie jeżeli deputowany do Dumy emerytowany generał mówi, że z magazynów skradziono, albo w ogóle tam nigdy nie było 1,5 miliona sortów mundurowych. 1,5 miliona. Tak? I jeżeli dowiadujemy się tak, że czego brakuje armii rosyjskiej w tej chwili? Zimowych mundurów. A tu zbliża się zima. prawda? Więc okazuje się, że mogą marznąć nie tylko Niemcy, którym Ruscy odcięli gaz w swoich mieszkaniach, ale mogą marznąć też sołdaci rosyjscy wysłani na front, na Ukrainę. Więc no to są rzeczy, które wskazują, że ta mobilizacja, przepraszam, to całe działanie jest nie tylko działaniem spóźnionym, ale też jakimś nieudolnym i nie mającym szans na to, aby z powodzeniem tego typu operacje zakończyć. A więc no wszystko zmierza we właściwym kierunku, bym powiedział, tak. Wszystko zmierza do tego, że Rosja przegra.
I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, dziękuję, był gościem Radia Wnet. Ja także dziękuję. Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek. 12:27. No to zaraz kolejne rozmowy. Będzie kurier ekonomiczny i gość Łukasza Jankowskiego, ale jeszcze kilka informacji. Jedna dotycząca Kadyrowa, czyli przywódcy Czeczenów, który grzmi w ten sposób, cytujemy: ogłoszenie stanu wojennego nad granicą, a także użycie broni jądrowej. Okazało się, że Ramzan Kadyrow uderza we Władimira Putina, a także w część wysoko postawionych generałów. To jest spowodowane utratą przez Rosjan okupowanego Łymanu. To też rozpoczęło właśnie lawinę krytyki. Na jej czele stanął Ramzan Kadyrow. Stwierdził, że uważam, że potrzebne są bardziej radykalne działania, włącznie z ogłoszeniem stanu wojennego nad granicą, a także z użyciem broni jądrowej małej mocy. Co do takich radykalnych rozwiązań, to tutaj można jeszcze dodać kolejny pomysł, kolejną decyzję Ramzana Kadyrowa, który ogłosił, że uwaga, jego trzej synowie, Ahmed, Eli, a także Adam, to odpowiednio 14, 15 i 16-latkowie, zostaną wysłani do strefy specjalnej operacji. Jednocześnie podkreślił, że od najmłodszych lat uczyli się sztuki wojennej i nadszedł czas, żeby sprawdzili się w boju. Teraz dzieci Ramzana Kadyrowa mają zostać skierowane na linię frontu na najtrudniejsze odcinki. No i cóż, tutaj już żadnego komentarza więcej nie trzeba dodawać. Godzina 12:28, chwila muzyki, a zaraz kurier ekonomiczny, my wracamy zaraz po nim.